Chcę czytać słowo z Ewangelii Jana z 13 rozdziału, pierwszych 5 wersetów. A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł zbudził w sercu Judasza, syna Iszkarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, stał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniom, wycierając prześcieradłem, którym był przepasany. I od 21 wersetu dalej. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie Jego spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z Jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na Niego Szymon Piotr i rzekł do Niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, sparszy się o piersi Jezusa, zapytał Go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek chleba, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie rozumiał, po co mu Jezus to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus rzekł: nakup czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim. On wziął kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Oto czytamy: Jezus wstrząśnięty do głębi. Nieczęsto wcześniej ktoś mógł oglądać takiego Jezusa. Jego twarz przeważnie promieniała miłością. Na Jego twarzy przeważnie odbijało się Jego pogodne wnętrze, w którym gościły pokój i radość. Teraz jest wstrząśnięty. Co spowodowało ten wstrząs? Czy to, iż wiedział, że zbliżał się koniec Jego życia? Czy to, że zbliża się czas męki, tortur, wyśmiewania, biczowania, w końcu ukrzyżowania i on był, w przeciwieństwie do swoich uczni, zupełnie tego świadomy? Czy to właśnie powodowało, że tu w wieczerniku był wstrząśnięty do głębi? Z opisów ewangelistów jasno wynika, że Jezus doskonale wiedział, po co przyszedł na ziemię, co go czeka, jak i gdzie miał się skończyć Jego życie. Nie wahał się nawet o tym mówić swoim uczniom daleko jeszcze przed tym, zanim nastąpił ten krytyczny, wielki tydzień. Z całą pewnością więc nie możemy upatrywać powodu Jego wewnętrznego stanu w tym, że czekała Go Golgota. To nie ze względu na siebie i nie ze względu na czekające Go najbliższe godziny Jezus był wstrząśnięty do głębi. Kiedy czytamy dokładnie ten fragment Jego historii, możemy zauważyć, że Jego troska, smutek i żal i ten wewnętrzny szok, jaki przeżywał, był związany nie z Nim samym, ale z Jego uczniami, tymi, którym teraz, tu w wieczerniku, umywa nogi. Kiedy to właśnie zrobił? Kiedy umył po kolei nogi każdemu z 12 swoich uczniów oraz wypowiedział słowa nauki: albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Teraz po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Jeden z was mnie wyda. To spadło jak grom z jasnego nieba. Poczuli się niepewni i zaczęli pytać Jezusa: chyba nie ja, Panie. Teraz bezradnie rozglądają się wokoło, patrzą jeden na drugiego, w myślach pytając, kto mógłby posunąć się do takiej zdrady, do takiej okropności i takiego bestialstwa. Nie, nie, nie domyślili się od razu, że to mógł być Judasz Iskariotem. Nie mieli bladego pojęcia, kto jest z nich konfidentem, zdrajcą. Piotr daje znaki Janowi, by ten zapytał Jezusa wprost. Jan zawsze był pupilkiem Jezusa. Był nawet wsparty o pierś Jezusa, więc wypadało, by zapytał, kto to jest, Panie? I jest odpowiedź Jezusa. Oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole, jak pisze ewangelista Łukasz. Albo to ten, który macza ze mną chleb w misie, ten mnie wyda, jak pisze ewangelista Mateusz. Jeszcze bardziej szczegółowo pisze Jan. To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Ale sprawa zdemaskowania konfidenta, zdrajcy, wcale nie jest taką prostą rzeczą. Okazuje się, że wszyscy siedzieli z nim przy stole. Wszyscy rękami maczali chleb w misie. Prawdopodobnie każdy z nich otrzymał z rąk Jezusa kawałek chleba. To przecież Jezus w czasie ostatniej wieczerzy rozdzielał przecież chleb i wino. Zdrajca więc nie od razu został rozpoznany i zdemaskowany. Czytamy później, że Jezus mówił o największym przykazaniu. Dał im nowe przykazanie, by się wzajemnie miłowali, jak On ich umiłował. To miał być znakiem rozpoznawczym prawdziwych uczni Jezusa Chrystusa. Ostatnia wieczerza trwała nadal, ale pewnie każdego dręczyła myśl, kto wyda ich mistrza. Nagle cień pada na jednego z nich. Mogli się wreszcie domyśleć, a nawet mogli się tego spodziewać coraz bardziej, mogli wskazać, bo wyraźnie mi o tym powiedział. Może to był dla nich istotny szok. Nie spodziewali się tego. Mogli wskazać każdego innego, ale nie tego, którym miał uchodzić za ich przywódcę. Trafiło na Piotra. Jak zwykle był bardzo aktywny i w mowie, i w czynie. Powiada do Jezusa, Panie, choćby się wszyscy opuścili, ja Cię nie opuszczę. Choćby miał z Tobą pójść na śmierć, jestem gotów, pójdę. Duszę swoją położę za Ciebie. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Być może w tej chwili wszystkie oczy skierowane były właśnie na Piotra, a więc to on, zdrajca, zaprzaniec, a zawsze pchał się, by być pierwszy, zawsze chciał być na czele, zawsze uważał się za najważniejszego wśród innych uczni. Jeszcze w drodze do Wieczernika kłócili się, kto z nich ma być największy, a Piotr za takiego chciał uchodzić. A teraz Jezus mówi, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale to nie o Piotra chodziło. Jezus powiada, tej nocy wszyscy się ze mnie zgorszycie, jak napisano, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Kto wtedy mógł przypuszczać, że to nie o Piotrze Jezus mówił? Kto wtedy mógł przypuszczać, że chodzi o tego, który w ich grupie uchodził za najbardziej uczciwego? To Judasz, postać tragiczna. To o nim właśnie napisano, lepiej by było, gdyby się taki nie narodził. Biada bowiem człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Niewiele wiemy o Judaszu z lat poprzedzających jego powołanie na ucznia Jezusa Chrystusa. Wyobrażam sobie jednak ten moment, kiedy się narodził, a jego rodzice zastanawiali się, jakie dać mu imię. A może nawet nie musieli się zastanawiać? Może byli przekonani od dawna, tego pragnęli, tego chcieli. Jeśli urodzi się syn, to będzie nazywał się Juda. To piękne imię. W języku hebrajskim oznacza ono chwała dla Pana. To on, Judasz, miał być chwałą dla Pana. Całe zaś życie poświęcone jedynemu Bogu. I oto na początku swojej publicznej służby Jezus powołuje Judasza, a z nim i 11 innych otrzymało olbrzymią szansę. Sam Jezus osobiście i w taki personalny sposób powołuje każdego z nich na swego ucznia, na swego naśladowcę. To Boży wybór, nie kogokolwiek z ludzi. Myślę, że gdyby wybór zależał od człowieka, nigdy takie grono nie zostałoby wybrane. Gdyby misja tworzenia 12 była w naszych rękach, szukalibyśmy ludzi bardziej mądrych, bardziej oświeconych i wykształconych, bardziej zasłużonych dla społeczeństwa, bardziej popularnych, ludzi coś znaczących, stojących na piedestale kwiatu ludzkości. Ale nie tych prostych, jak ci rybacy. Nie takich, którzy zaciągają śmiesznym, obcym galilejskim akcentem. Nie takich, którzy przeżarci ambicją myślą w kategorii, kto z nich jest większy. Nie takich, którzy najbardziej nieodpowiedniej chwili zawodzą i będą myśleć wyłącznie o uratowaniu własnej skóry. Ale Jezus właśnie takich powołuje. Zresztą czyni to i dzisiaj, jeśli tylko potrafimy to zauważyć. Ta grupa uczni zupełnie nie pasuje do siebie. To zbieranina różnych charakterów, ambicji, ludzi o zupełnie różnych życiowych celach. Popatrzmy na takiego Szymona Zelotę. To zabijaka, skrytobójca, zawsze noszący drewniany miecz pod swoją tuniką, by każdego napotkanego rzymskiego okupanta wyeliminować spośród żyjących, jeśli tylko będą temu sprzyjające warunki. Albo taki Natanael, cynik jeden, sądził, że wszystkie rozumy pozjadał. Kiedy Filip powiada do niego, znaleźliśmy Mesjasza, ten pełen sarkazmu głośno zastanawia się, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Jakże naiwny jest ten Filip. I taki ma być uczniem Jezusa Chrystusa? Nazaret to prowincja, to wieś. Jakże może być tam coś dobrego? Na ten jawnie gardził ludźmi z prowincji. On do takich nie należał. Albo znów inny kwiatek, bezsumienny i bezduszny Mateusz celnik. Taki ma być apostołem zdobywającym serca prawowiernych Żydów? Oni pluli na takich. Niewiele chcieli mieć z takimi zdziercami rzymskimi kolaborantami do czynienia. Nienawidzili tych rzymskich pachołków. To wielkie ryzyko ze strony Jezusa, że takiego Mateusza wybiera, a też sadza obok Szymona Zeloty w jednej ławce. Dwóch nienawidzących się ludzi. A co sobą prezentuje ten poborca podatków? Czy Jezus wyraźnie nie oświadczył, nie możecie Bogu służyć i mamonie? Mateusz zaś kochał pieniądze. One były jego Bogiem. Codziennie liczył bardzo skrupulatnie i obmyślał, jak je jeszcze bardziej można pomnożyć. Czy taki człowiek potrzebny jest Jezusowi? Może Jezus myślał o nim jako o przyszłym skarbniku i grupy. To byłoby takie naturalne. Nikt lepiej nie znał się na pieniądzach jak Mateusz. Poza tym nie był taki goły jak święty Turecki. Miał trochę kasy. Nie taki, co taki Piotr, Andrzej czy Jakub, którym nawet trudno było zapłacić podatek. Ale skarbnikiem został Judasz. Czyż już na samym początku nie była to zapowiedź, że pieniądze gubią człowieka? Gubią człowieka, który je kocha? Że można polubić noszenie sakiewki bardziej niż samego Jezusa? Że 30 srebrników są więcej warte niż życie Syna Bożego? Na przyjęciu w domu Marii, Marty i Łazarza właśnie Maria uczyniła coś, co było zapowiedzią pogrzebu Jezusa. Mianowicie wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej i namaściła nogi Jezusa, ocierając je swoimi włosami. Wszyscy uczniowie byli zburzeni tak wielką stratą, a najbardziej Judasz. Czytamy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. A Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wolnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, że troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Jak to możliwe, że Jezus powołał złodzieja na swojego ucznia? Odpowiedź jest prosta. On do takich ludzi przyszedł. On do takich ludzi przyszedł. Apostoł Paweł później napisze do zboru koryntyckiego: przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. A w innym miejscu, w 6 rozdziale napisał, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwofalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołodnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I teraz powiada Paweł coś, co może nas zastanawiać. Ale takimi niektórzy z was byli. Ale niektórzy z was takimi byli. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. Bracia i siostry, takimi byliśmy, przynajmniej niektórzy z nas. Ale Bóg dał nam szansę zmiany naszego życia. Kiedy wcześniej obył nas, uświęcił i usprawiedliwił, powoławszy do czystego i bogobojnego życia. Judasz też otrzymał szansę. Niestety nie wykorzystał jej. Wybrał innego Boga. Jak mówił na Prochryst brat Urlich Pardzany, wybrał pieniądze zamiast Jezusa, bo po pieniądze wydawało mu się, że zapewnią mu bezpieczeństwo i uznanie. Owszem, Judasz chodził z Jezusem przez 3 lata. Widział wszystkie jego cuda, słuchał jego nauczania. Przez funkcję skarbnika był więc w jakiś sposób wyróżniony w gronie 12. Ba więcej, Judasz wraz z innymi doświadczał wielkich, wspaniałych czynów. Był w gronie tych, których Jezus wysłał, by głosili Ewangelię i uzdrawiali każdą niemoc w miastach i miasteczkach Judy i Galilei. A kiedy wracają uczniowie z misji, już daleka krzyczą w pełni radości. Judasz był wśród nich. Panie, i demony nam są podległe. Judasz był z Jezusem, ale nie wytrzymał próby wiary. Czytaliśmy, kiedy Jezus podczas wieczerzy podał mu kawałek chleba, zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Ale żaden z współsiedzących nie rozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, że Jezus mu rzekł, nakup czego nam trzeba na święto lub żeby coś dać ubogim. A on, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. To najczarniejsza noc dla Judasza. I pomimo, że księżyc świecił pełnią swoją, to była najczarniejsza noc dla Judasza. Zresztą to ciemna noc dla każdego. Dla każdego, kto odchodzi od Jezusa. No bo gdzie taki miałby odchodzić, odwracając się od światłości świata, jeśli nie w głęboką ciemność? W Judasza wstąpił szatan. Czy było widoczne to dla wszystkich w wieczerniku? Nie, tego na razie jeszcze nikt nie mógł zobaczyć. Nikt nie zna serca człowieka oprócz Jezusa Chrystusa.